Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj z nami w audycji dla chorych jest ojciec Grzegorz. Witam, ojcze. Po raz kolejny, ojcze, tydzień temu.
Ale no tak wychodzi, że te niedzielę tak mam po południu, ale cieszę się z tego.
Ja również bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, a naszym gościem dzisiaj w studiu jest ksiądz doktor Wojciech Bartoszek, redaktor Apostolstwa Chorych i duszpasterz Apostolstwa Chorych i redaktor miesięcznika Apostolstwa Chorych. Witam księdza serdecznie.
Szczęść Boże, witam panią Barbarę, ojca Grzegorza i wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz redaktor jest już po raz kolejny, już od bardzo wielu lat, przynajmniej raz w roku spotykamy się wokół tematu, to się tak mówi, wokół tematu apostolstwa chorych, ale mimo to, iż mówimy o apostolstwie, jak powiedziałam, raz w roku co najmniej, to dobrze byłoby, żeby na początek podać takie podstawowe informacje o apostolstwie, bo tak myślimy sobie, że może ktoś pierwszy raz słucha tej audycji.
Jako przypomnienie oczywiście, apostolstwo chorych jako wspólnota i duchowość i to ta duchowość i wspólnota też powiązana jest z drugą, można powiedzieć, przestrzenią, jakby to można by powiedzieć troszkę od strony naukowej, z duszpasterstwem chorych. Apostolstwo chorych i duszpasterstwo chorych.
Można by wyjaśnić to, nie?
Tak,
te
dwa określenia. W duszpasterstwie chorych chcemy służyć osobom chorym, tak w sposób czysto ludzki, przez obecność, przez jakąkolwiek taką czystą ludzką pomoc i sakramentalnie, przez sakrament spowiedzi, namaszczenie chorych, Eucharystię. To jeśli od strony, powiedzmy, kapłańskiej też, czy od strony nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, czyli wszystko to, co służy osobom chorym, to tak byśmy mogli powiedzieć, że to jest właśnie duszpasterstwo chorych.
Takie duszpasterstwo to odbywa się również w parafiach, prawda?
To jest podstawowe, prawda? A pierwsze właściwie te duszpasterstwo, czy taka opieka duchowa nad chorymi, to w rodzinie się odbywa. To jest podstawowa, można powiedzieć, ta opieka. I tylko, że wiadomo, w rodzinie nie ma sakramentu, w sensie takim, że tutaj nie w każdej rodzinie jest kapłan, żeby na przykład była Eucharystia przy łóżku chorego, czy sakrament namaszczenia chorych, więc tu jeszcze dodaję zawsze ten wymiar bardzo istotny, drugi, ale bardzo ważny, czyli sakramentalny i wtedy jest ta posługa kapłańska, jest tutaj potrzebna. No i ta druga przestrzeń, apostolstwo chorych, czyli apostołowanie chorych. Przez co? Przez ofiarę cierpienia w jedności z Chrystusem za Kościół Święty. Te trzy warunki, tak wymieniam to na jednym tchu.
Oddechu, a może troszkę wolniej.
Jest niezwykle to wielka i trudna, można powiedzieć, droga apostołowania. To jest często heroiczna miłość osób chorych, którzy... Jeszcze powrócę do początków apostolstwa chorych, kiedy ksiądz Michał Rękas często...
Które było, od razu powiedzmy, około 100 lat temu.
W Polsce 90 lat temu, dziś w tym roku mamy 90-lecie apostolstwa chorych w Polsce, a przygotowujemy się do stulecia apostolstwa chorych w świecie i w przyszłym roku to będzie piąty rok nowenny przed stuleciem apostolstwa chorych w świecie, czyli to jest taka już zacna, można by powiedzieć, instytucja w Kościele, która tyle lat służy Kościołowi. I to właśnie, jeśli chodzi o teren Polski, to ksiądz Michał Rękas często powtarzał, żeby najpierw dbać o zdrowie i szukać zdrowia, profilaktykę stosować, no ale jak wszyscy wiemy i w tamtych czasach, ale tak samo i dzisiaj, pomimo wielkiego postępu medycyny, medycyna ma swoje granice, no i te granice są nieprzekraczalne. No i przychodzi różnego rodzaju doświadczenie cierpienia, czy to psychicznego, czy to czysto fizycznego, duchowego. No i ten świat, mówię to w języku takim biblijnym, świętego Jana, czyli ten świat, który nie jest schrystianizowany, mówi o tym, że trzeba tak ulżyć w tym cierpieniu przez to, żeby skrócić te cierpienie, i to prowadzi ostatecznie do eutanazji. I my się na to nie godzimy, bo Chrystus dał nam przykład swojego doświadczenia cierpienia, kiedy On przyjął to cierpienie. Przyjął to cierpienie i z tego największego zła, jakim była męka i śmierć Chrystusa, w sensie tego zadania bólu człowiekowi, zrodziło się największe dobro, czyli zbawienie. Ten krzyż stał się właśnie znakiem zbawienia dla człowieka przez cierpienie.
Bo dobrze byłoby, może proszę księdza podkreślić, że cierpienie jest złem.
Tak.
Ale to, co ksiądz przed chwileczką powiedział, ale mamy szansę, żeby to cierpienie przetworzyć w jakieś
dzięki
dobro.
Chrystusowi, tak? Dzięki Chrystusowi, dlatego tu jest potrzebna wiara, bardzo głęboka więź. I więc jeszcze raz powtórzę te trzy warunki przynależności do apostolstwa chorych. Przyjęcie cierpienia w jedności z Chrystusem i ofiarowanie Go za Kościół. Z tych trzech warunków uważam najistotniejszy jest ten środkowy, czyli jedność głęboka z Chrystusem, czyli głęboka wiara. I ona się uaktywnia, można by powiedzieć, w różnych sytuacjach. Czasami jest to czysta łaska Pana Boga, kiedy Bóg daje tę łaskę, że człowiek jednoczy się tak w tym doświadczeniu cierpienia, a czasami jest to droga wypracowana przez całe życie, przez człowieka, który był i jest wierzący i praktykujący. I gdy przychodzi ten kolejny etap życia człowieka, jakim jest jaką jest choroba, wtedy dalej jakby chce iść za Chrystusem, naśladując Go i ofiarować ten krzyż za Kościół. Jeszcze raz powtórzę, że apostolstwo chorych nie jest drogą cierpiętnictwa, czyli właśnie jakiegoś smutku tutaj, tylko podjęcia tego właśnie cierpienia w takim duchu chrześcijańskim, w pogodzie ducha. Oczywiście niejako tutaj takie zasady tutaj przywołujemy w takim bezpośrednim spotkaniu z osobą chorą. Oczywiście w taki sposób nie rozmawiamy, bo każdy człowiek ma prawo do swojej drogi w chorobie, w cierpieniu. Nieraz jest bunt, nieraz przeżywamy właśnie to dramatycznie i każdy z nas ma prawo do takiej drogi. W tym momencie właśnie potrzeba tego duszpasterstwa chorych, czyli tego towarzyszenia z cierpliwością, i to często osoba chora, czy niepełnosprawna, czy osłabiona wiekiem, uczy nas właśnie takiego podejścia z empatią, ze zrozumieniem, z cierpliwością. Często nam brak jej i często uczymy się właśnie na powrót i osoby, które towarzyszą chorym, i osoby cierpiące, abyśmy wspólnie odkrywali Chrystusa, który jest źródłem miłości.
Proszę księdza, przygotowując się do stulecia z apostolstwa, zaproponowaliście nowennę.
Tak. Każdy rok mamy swój temat, który jakoś chcemy przybliżyć. No i w tym roku, akurat teraz kończącym się roku 2019, roku tym liturgicznym, podejmujemy jeszcze ten temat Kościoła i de facto te warunki apostolstwa chorych właśnie podprowadzają właśnie osobę chorą właśnie pod tą troskę o Kościół z jednej strony.
Bo właśnie dlaczego ten wątek chcę wprowadzić? Bo właśnie przeczytałam, że w tej nowennie właśnie, czy przy okazji nowenny, bardzo duży akcent kładziony jest na odpowiedzialność, na aktywność osób chorych, prawda? Na odpowiedzialność za Kościół.
Za Kościół Święty, bo to jest tak, że z jednej strony jako duszpasterza apostolstwa chorych, mówię to w sensie także szerszym, czyli też i pracownicy, współpracownicy apostolstwa chorych, my otrzymujemy wiele informacji, intencji, prośby o modlitwę, o zdrowie. I jak najbardziej my to przyjmujemy. Ja ze swojej strony włączam się właśnie w tą odpowiedzialność za Kościół przez modlitwę za osoby chore i chcę właśnie też to na antenie tutaj Radia Maryja też przywołać, że ta modlitwa stale idzie do Pana Boga. Raz na tydzień odprawiam mszę świętą w intencjach apostolstwa chorych, czyli w tych intencjach, które są przysyłane do sekretariatu apostolstwa chorych. My raz na miesiąc także spotykamy się w szerszym gronie, wypowiadamy te intencje, modlimy się, ale to jest jak gdyby taki nasz wkład osób, które towarzyszą chorym, bo tutaj bardziej w apostolstwie chorych chodzi o to, żeby osoby chore odkrywały, że jeśli są w łóżku, są same, doświadczają może właśnie takiego bólu, że nie są w stanie dotrzeć do kościoła na mszę świętą. Już tyle lat chodziły do kościoła, a teraz choroba przygwoździła te osoby
do niepotrzebności.
Dokładnie. Tak? Mhm. I w tym momencie apostolstwo chorych przychodzi właśnie z takim poczuciem sensu. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam, bo 1000 innych osób, czy 2000 dokładnie, 2200 innych osób w Polsce podobnym jest stanie jako osoba, która należy do apostolstwa chorych i modli się i ofiaruje to cierpienie najpierw za ciebie, że ty jesteś w tej wspólnocie. To jest taka piękna anegdota z historii księdza Michała Rękasa, z życia jego, który jak gdyby pokazuje to, jak on rozumiał tę wspólnotę apostolstwa chorych. Było to w Lourdes. Kiedyś ponoć, by odprawić mszę w grocie, trzeba było być z jakąś grupą osób chorych. A jak ksiądz Michał Rękas idzie do mszy świętej i mówi, że no, tu jest kilkunasto chyba tysięczna grupa chorych z Polski. Ci organizatorzy patrzą, no,
gdzie oni są?
Gdzie oni tutaj są przed tą grotą, a on to właśnie tłumaczy, że to są osoby, które należą do apostolstwa chorych, które nie są w stanie tutaj, czyli do Lourdes dotrzeć, do groty, ale on poinformował chorych o tym, że taka msza święta odbywa się i oni tutaj duchowo są. To jest bardzo trudne wierzę, by w to uwierzyć, że my jesteśmy w takiej właśnie wspólnocie w apostolstwie chorych. Ale to jest ostatecznie o to tutaj chodzi. Oprócz tej, można powiedzieć, najgłębszej warstwy duchowej tej wspólnoty, staramy się budować te wspólnoty dla osób chorych, które są w stanie dotrzeć na pielgrzymki, na dni chorego. To jest też, i miesięcznik jest tym elementem właśnie tej takiej więzi.
Ale proszę księdza, chciałabym jeszcze troszkę podrążyć taką naszą rozmowę czy refleksję na temat roli chorego, bo na przykład w kontekście dzisiejszego dnia, kiedy obchodzimy Dzień Osób Ubogich,
Światowy Dzień
Ubogich, jak można, czy osoby chore, inaczej mówiąc, czy one mają jakieś zadanie do spełnienia?
No mówił o tym właśnie Ojciec Święty w dzisiejszej homilii, o tym, że i to przywołał nie tylko ubogich w sensie takim
fizycznym
czyli nam się to kojarzy
materialnym.
Na przykład z osobami bezdomnymi, którzy są pod opieką misjonarek miłości. Na przykład to jakoś tak kojarzy właśnie te osoby, ale przywołał także grupy osób chorych, niepełnosprawnych i chyba też osłabionych wiekiem. Czyli...
Ale też duchowo ubogich.
Tak.
To bardzo ważne.
To można by dużo o tym
mówić. Tak, oczywiście, to jest niesamowicie szeroki temat, ale chciałabym...
I właśnie on mówił tak, że często w społeczeństwie są postrzegane te osoby jako właśnie...
Z
balastem. Nie chcę powiedzieć nieproduktywne właśnie, które się nie przydadzą do społeczeństwa. I apostolstwo chorych mówi, nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda, że osoby niepełnosprawne, osoby chore, osłabione wiekiem przez tą duchową bazę, można powiedzieć, którą wkładają w Kościół, stają się fundamentem tego Kościoła. Stają się zaczynem tej miłości w Kościele. I w sensie takim, że mogą znaleźć się osoby, które im służą, ale przede wszystkim w sensie...
Wzywają do określonych postaw, tak?
Tak, ale przede wszystkim tutaj myślimy o tej duchowości osób chorych. Stąd to święty Jan Paweł II tak często mówił, że chorzy są skarbem Kościoła. Już nieraz chyba to było przywołane.
Dzisiaj nawet ojciec święty Franciszek też użył tego słowa skarbem. Ubodzy są skarbem. I zaraz mi się skojarzyło, że to jest to określenie, które wprowadził chyba ojciec święty Jan Paweł II.
Bo ono zawsze było w chrześcijaństwie.
Tylko pewnie tak.
I to w tym sensie, jeśli my to odkrywamy, ja tak to zdanie często przywołuję, że w wieczności my się chyba dowiemy, jak ta modlitwa i ta droga ofiarowanego cierpienia, czyli to jest droga heroicznej miłości, ma znaczenie dla kościoła tego zewnętrznego, czyli dla kapłanów, którzy ewangelizują, którzy katechizują, dla misjonarzy, dla nawrócenia grzeszników. Ja tylko tak mogę powiedzieć, no, z jakiegoś takiego przeczucia intuicji, wiary, że gdyby nie ta modlitwa i ofiara cierpienia chorych, no to myśmy w apostolstwie chorych, w sensie tej działalności, tej takiej zewnętrznej, między innymi redakcyjnej, to byśmy nic nie zrobili. I my to czujemy, że to niesie nas. Właśnie ta droga tak wielkiej miłości, tak by trzeba powiedzieć, osób chorych, za co tutaj na antenie Radia Maryja chcę bardzo serdecznie podziękować.
Zdaje się, że ksiądz ma też osobiste doświadczenie kontaktu z osobami ubogimi poprzez siostry, misjonarki miłości, które są.
To jeśli chodzi o... Niech będę tutaj z boku bardziej, bo to przede wszystkim chodzi o siostry misjonarki miłości. Tydzień temu właśnie też dzieliłeś się tym, że na tej mszy świętej, która poprzedza posiłek dla sióstr, dla bezdomnych, no to było 140 bezdomnych. No, tam każdy dzień właściwie u tych misjonarek jest w jakiś sposób tam zagospodarowany, w sensie takim, że jest czas na modlitwę, czas jeden dzień na kąpiel dla mężczyzn, inny dzień na kąpiel dla kobiet, jest czas na dzielenie się też Słowem Bożym. No to wydaje się, że jak to jest? Ale to one naprawdę tą świętością, bo to jest świętość, to są osoby, akurat te z Katowic, to tylko chyba dwie są z Polski. Przełożona jest Węgierką i inna to Słowaczka, inna to Meksykanka. One heroizmem wiary, przez to, że one się zgodziły w pracę w zupełnie innym kraju niż urodzenia. No i jeszcze w służbie w takiej trudnej działce, jaka jest pomoc bezdomnym, pokazują miłość, wiarę, chrześcijaństwo.
Tak, przypomniało mi się teraz, że może z 25 lat temu tutaj gościłam grupę osób, które związane są z siostrami misjonarkami miłości, które właśnie mówiły o tym, że siostry proszą właśnie osoby chore, niepełnosprawne o modlitwę w intencji ich pracy.
Dokładnie tak. To apostolstwo chorych u misjonarek jest dwustopniowe. To znaczy tak, że każda siostra ma pod duchową opieką przynajmniej jednego kapłana, którego tam, nie wiem na jakiej zasadzie tam wybiera, czy jest jej przydany i ona za niego modli się i ofiaruje cierpienia. Ale tak samo za misjonarkę miłości daną jest modlitwa ofiarowa cierpienia osoby chorej. To się zaczęło od takiej belgijskiej pielęgniarki Jacqueline de Deckert, która chciała wstąpić do misjonarek, tylko z racji choroby Matka Teresa jej powiedziała, że ty
masz swoją rolę do spełnienia.
Ty będziesz moim drugim ja, tak jej powiedziała. To takie radykalne słowa, które Matka Teresa jej powiedziała, że to ty przez modlitwę, przez ofiarę cierpienia sprowadzisz do Chrystusa wiele dusz. Niezwykłe to słowa były.
Tak, już w tej naszej audycji Apostolstwie Chorych nagle mówimy o siostrach misjonarkach miłości, ale tutaj chcemy zaakcentować ten fakt, że osoby chore, niepełnosprawne, cierpiące mają niezwykłą rolę też do spełnienia. Prawda?
I tak samo osoby, które im towarzyszą. To są te dwie przestrzenie, które się tutaj przenikają. I chorzy ofiarujący modlitwę i cierpienia, i ci, którzy im towarzyszą.
Tak. Drodzy Państwo, godzina 13:19 minut w studiu gościmy księdza doktora Wojciecha Bartoszka, który jest duszpasterzem apostolstwa chorych i redaktorem miesięcznika Apostolstwo Chorych. Powiedzmy teraz, proszę księdza, o waszej tej bezpośredniej działalności, która była w 2019 roku, która na pewno też będzie jakoś tak powielana, to może niedobre słowo, ale kontynuowana w dalszych latach.
Tutaj, rozumiem. Tak. Znaczy, to jest, tak myślę o działaniu, które nam pokazał Chrystus, że Chrystus przemawiał do tłumów. Pewnym obrazem taki w naszej działalności apostolstwa chorych jest wydawanie miesięcznika, który idzie w pewnym sensie do większego grona osób chorych. Formował 72 uczniów i spotykał się i formował apostołów, 12 apostołów. Ci apostołowie, to myślę w przypadku naszym tu duszpasterstwa animowane przez apostolstwo chorych, to ta bezpośrednie spotkanie z osobami chorymi, to jest najważniejsze. Cała jak gdyby taka logistyka działania w apostolstwie chorych, mówię teraz w sensie instytucji, polega na tym, by to podzielić, by umieć wybrać powiedzmy i te indywidualne spotkania z chorymi, msza święta przy łóżku chorego, i właśnie to działanie z tymi 72 symbolicznie tutaj nazwanymi uczniami w Ewangelii, no i z tymi tłumami. Jeśli chodzi o to grono, myślę, że to pytanie pani właśnie dotyczy tego grona 72, czyli tych działań dotyczących właśnie wobec chorych, to organizacja pielgrzymek i Bogu niech będą dzięki. To mówię, to jest czysta łaska Pana Boga, że udało się taką pielgrzymkę kolejny raz, trzecią już do Lourdes zorganizować w maju, kolejową. No i też już kolejna pielgrzymka, która była na Jasnej Górze apostolstwa chorych. Ale to nie tylko te pielgrzymki, te, które zawsze z apostolstwa chorych co roku odbywa się. Króciutko wspomnę, tylko takie powiedzmy też pielgrzymki, które miały miejsce w tym roku, a które też w podobnych terminach będą w przyszłym roku, po to, że możemy też tam właśnie dotrzeć. A więc taka kwietniowa pielgrzymka osób walczących z mukowiscydozą na Jasnej Górze. W maju pielgrzymka chorych w diecezji zamojsko-lubaczowskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Krasnobrodzie. Ostatni dzień maja. W czerwcu pielgrzymka chorych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie. W ostatni dzień sierpnia pierwsza taka pielgrzymka w tym roku odbyła się i myślę, że tam ksiądz Marcin Hunia myśli o dalszym kontynuacji. Pielgrzymka diecezji przemyskiej do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. To tylko te niektóre, które tutaj przywołuję, na których miałem łaskę być. A myślę, że w każdej innej diecezji takie pielgrzymki odbywają się. Możemy tutaj widzieć, że jak wielkie jest morze potrzeb osób chorych od strony tej pomocy duszpasterskiej i nie potrafimy często to ogarnąć, ale z drugiej strony chcę też powiedzieć, że wiele właśnie dzieje się i Bogu niech będą dzięki właśnie za takie działania, za takie pielgrzymki.
Jeszcze jest taka forma, która jest oczywista w Kościele, a mianowicie rekolekcje.
Rekolekcje, dziękuję. Że pani Barbara przypomina też tą formę. Już udało nam się 4 serie teraz tak wprowadzić rekolekcji apostolstwa chorych. To jest już dwukrotna liczba, można powiedzieć, uczestników tych rekolekcji niż to 8 lat temu było. Dlatego też tym bardziej zapraszam te osoby, które są w stanie dotrzeć na te rekolekcje w przyszłym roku. Króciutko w kwietniu w Katowicach, Panewnikach dla głuchoniewidomych. To jest jakby poza tymi rekolekcjami apostolstwa chorych. W maju Dobrennej, w czerwcu w Kokoszycach, w lipcu w Rabce-Zdrój, w październiku w Katowicach, Panewnikach. Wszystkie te daty dokładnie będą rozpisane i w miesięczniku Apostolstwo Chorych, i na stronie apostolstwa, stronie internetowej Apostolstwa Chorych.
Wspomnieliśmy już tutaj kilkakrotnie o miesięczniku. Powiedzmy teraz może dokładniej, bo ja radio otrzymuję miesięcznika, jak jest rozprowadzany miesięcznik do osób chorych, jak można go otrzymać. Jest to bardzo, powiedziałabym, bardzo ciekawy miesięcznik, bardzo ciekawe pismo. Przeważnie tematycznie, nie przeważnie, tematyczne, związane z tym, co dzieje się w Kościele. I od strony takiej, zresztą rozmawialiśmy przed audycją, od strony takiej rzeczowej też przedstawianie pewnego problemu, ale też od strony takiej duszpasterskiej, duchowej, powiedziałabym. Także niesamowita pomoc, niesamowitą pomocą może być ten miesięcznik dla nie tylko dla osoby chorej, ale też dla opiekuna.
Bardzo dziękuję za te słowa. Odkryliśmy w pewnym momencie, że istota pozostaje cały czas niezmieniona, charyzmat wspólnoty apostolstwa chorych, te trzy warunki, które przywołaliśmy, ale nie sposób cały czas o tym właśnie pisać. Chcemy więc, przywołując także założyciela apostolstwa chorych w Polsce, który mówiłby dbać o zdrowie, często chcemy przywoływać tematy dotyczące właśnie takiej profilaktyki, dotyczącej właśnie zdrowia, albo też jak zmagać się z daną właśnie chorobą. I w tym celu prosimy specjalistów, aby nam kilka słów powiedzieli. To od strony właśnie choroby, ale także i od strony takiej duszpasterskiej, bo grudniowy numer Apostolstwa Chorych dotyczy wolontariatu, a listopadowy dotyczy cukrzycy.
Przepraszam, chciałabym poprosić księdza, żeby ksiądz wyakcentował to, co ksiądz przed chwileczką powiedział, co ksiądz Rękas mówi, by dbać o zdrowie. Bo często dbamy o tę stronę duchową swoją, a nie myślimy o tym, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się ze mną.
Jedno i drugie. To nawet w języku łacińskim salus oznacza zbawienie i zdrowie. To jest to samo słowo salus, które tłumaczymy na język polski jako zdrowie i zbawienie. Więc duchowość rozumiana jako nasza jedność z Chrystusem, jako budowanie właśnie głębokiej więzi z Panem Jezusem, nie stoi w poprzek temu, iż mamy właśnie...
Jesteśmy wezwani do dbania o stronę fizyczną również.
Tak, tylko jeszcze raz to zdanie, które na początku tutaj przywołaliśmy, są granice tego, że w pewnym momencie przychodzi choroba nowotworowa. I co wtedy? I co wtedy? I albo doświadczenie jakiegoś innego cierpienia. 2 tygodnie temu odszedł do wieczności Karol, który 9 miesięcy temu uległ wypadkowi samochodowemu. 34 lata życia miał. I to jego mama, która non-stop razem z żoną czuwały przy nim, to mówiła przy tym wielkim bólu, cierpieniu, który przeżył. On był pod respiratorem, był w śpiączce przez całe te 9 miesięcy, że z tego cierpienia rodzi się tutaj dobro. Matka to wypowiedziała, że komuś to cierpienie jest potrzebne. Ja jej powiedziałem, że ja bym w takim kontekście, tutaj, w takiej sytuacji nie umiał tego powiedzieć, tak. Ale ona to powiedziała, mama to powiedziała o tym. I na dzień przed pogrzebem, to właśnie też słyszałem taką relację, w kościele, przy trumnie Karola spotkała się grupa osób związanych ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i miała miejsce modlitwa uwielbienia Pana Boga. Gdy słyszę takie świadectwo, taką historię, to z jednej strony widzimy wielki ból, cierpienie i pytanie, dlaczego w tak młodym wieku osoba odchodzi, i pytanie, które właściwie trudno odpowiadać na nie, ale z drugiej strony widzimy wiele dobra dzięki wierze i miłości, które się przez to wszystko tutaj podziało.
I właściwie tak racjonalnie patrząc, nie umiemy tego pojąć, co się stało, prawda? Jeżeli tylko będziemy patrzeć w kontekście rozumu.
No, uczy nas tego wiara. No. Mm-hmm. Patrzymy na Chrystusa na krzyżu, który obecność Matki Najświętszej, która wiernie trwa przy Chrystusie.
Proszę księdza, jeszcze chcę wrócić do miesięcznika, bo myślę, że to jest taka forma też łączności między członkami apostolstwa. Powiedzmy, jak jest rozprowadzany, albo jak można otrzymywać, bo to...
Miesięcznik ma obecnie 32 tysiące nakładu miesięcznie. W większości on jest rozprowadzony przez parafię. Mhm. Czyli z okazji pierwszego piątku czy pierwszej soboty miesiąca ci księża proboszczowie, którzy odkrywają wartość właśnie tego miesięcznika, proszą o prenumeratę tego miesięcznika i my im wysyłamy. I to jest chyba największe, powiedzmy, pula, nazwijmy tych egzemplarzy, które miesięcznie odchodzi, ale też cieszymy się, że coraz to więcej indywidualnych osób dzwoni do Sekretariatu Apostolstwa Chorych, prosząc taką indywidualną, nazwijmy to, prenumeratę i zachęcam do niej, jeśli jest taka wola i już potem bezpośrednio osobom chętnym przesyłamy ten miesięcznik, to może...
Może podajmy od razu jakiś kontakt do was, jak można z wami się skontaktować na różne sposoby pewnie.
Na różne sposoby. Chcę też przywołać to, że równo miesiąc temu ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc pobłogosławił nam nową siedzibę Apostolstwa Chorych, za co jestem bardzo wdzięczny księdzu biskupowi Kościołowi, bo mamy teraz takie godne warunki, można powiedzieć, pracy w Sekretariacie Apostolstwa Chorych, stąd zmiana adresu z...
Nie warszawska,
tylko Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, 30 przez 1. Zapraszam do sekretariatu. No myślę, że zwłaszcza osoby, które gdzieś tam niedaleko, czy z diecezji, ale też czasami zdarza się tak,
że... umiejscowić w Katowicach, gdzie to jest, bo może ktoś...
Niedaleko katedry. Jakby się szło z katedry w stronę kościoła Piotra i Pawła.
A więc nie jest to na obrzeżach?
Nie. To jest centrum. To jest centrum, więc to jest niedaleko. Czyli ulica Marii Skłodowskiej-Curie 30 przez 1 i numer telefonu 32 251 21 52. Powtórzę, 32 251 21 52.
Czy to jest zmieniony numer?
Nie, cały czas ten sam. To jest dokładnie ten sam. Prosiliśmy o to, żeby zachować i przede wszystkim zaproszenie do wspólnoty Apostolstwa Chorych, jak to też tam założyciele Apostolstwa Chorych mówili, że to jest powołanie, to nie jest droga, którą możemy w jakikolwiek sposób komuś narzucić, kogoś zapisać na przykład do Apostolstwa Chorych, to tak się nie dzieje. To jeśli ktoś odkrywa właśnie tę miłość, że ona nadaje mu sens właśnie w tym doświadczeniu cierpienia, i to, ta świadomość, wiara, że są inni, którzy są na tej samej drodze, to zapraszam do tej wspólnoty i tak samo, jeśli jest wola, chęć, zapraszam do prenumeraty tego miesięcznika. Te wszystkie informacje, które tutaj podajemy, one po pierwsze w miesięczniku znajdują się, a po drugie też na stronie internetowej www.apostolstwo.chorych.pl.
Tak. I do was oprócz telefonicznie można również drogą mailową skontaktować się z wami. sekretariat@apchor.pl.
Dokładnie.
Tak, ja myślę, że jeżeli ktoś już ma dostęp do internetu i znajdzie sobie Apostolstwo Chorych, to tam również będą te informacje, jak można drogą mailową. I telefoniczną również. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze można by powiedzieć?
To może,
zanim oddamy głos radiu.
Może już bezpośrednio bym zwrócił się do osób, które są członkami Apostolstwa Chorych, które teraz być może nas słuchają, że chcę tobie bardzo podziękować właśnie za to zaangażowanie we wspólnotę Kościoła, za tę wielką miłość, bo tak jak to wspomnieliśmy tutaj, że w wieczności dowiemy się, jak ta droga Kościołowi jest potrzebna, więc za twoją wielką miłość, za modlitwę, za tą ofiarę cierpienia, za Kościół bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 13:34 minuty w studiu ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz Apostolstwa Chorych i redaktor miesięcznika Apostolstwo Chorych. Mogą Państwo już z nami kontaktować się, jeżeli Państwo zechcą. Nasze telefony 56 655 23 55 655 23 56 numer kierunkowy 56, to już chyba mówiłam, Polska Północna Południowa. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66.
Biedna mała Bernadeta z Ubirów, której w bólu trudno było zaznać snu. Nad brzegami rzeki Gaw w mieście Lourdes zobaczyła piękną panią biały cud. Nad brzegami rzeki Gaw w mieście Lourdes zobaczyła piękną panią biały cud. Subiru, Subiru, której w bólu trudno było zaznać snu.
Subiru, Subiru,
zobaczyła piękną panią biały cud. U podnóża wielkiej skały masa biel Bernadetę małą oślepiła biel, tę klęczącą w błocie małą Subiru, której w bólu trudno było zaznać snu.
Tę klęczącą w błocie małą Subiru,
której w bólu trudno było zaznać snu.
Subiru,
której w bólu trudno było zaznać snu.
Subiru, Subiru,
zobaczyła piękną panią biały cud. Prosi cię, panno w bieli cała i nam ukaż się.
Dzwońcie dzwony w mieście, gdzie cały lud dziś prosi cię, panno w bieli cała i nam ukaż się.
Drodzy Państwo, w audycji dla chorych w Radiu Maryja odbieramy telefony. Ojciec Grzegorz nam tu zaproponował piosenkę o Lourdes, o Bernadecie Subiru. Dziękujemy bardzo. A więc jesteśmy w tej aurze Lourdes. Drodzy Państwo, możemy odbierać telefony, jeżeli chcą. Są telefony, to halo?
Tak, tak, proszę.
Słuchamy Panią.
Proszę Pani, ja chciałabym właśnie do audycji,
bardzo prosimy,
która dotyczy wzajemnej korzyści ludzi chorych i opiekunów. Chciałabym się podzielić swoją wiadomością.
Proszę bardzo. Prosimy, jest Pani na antenie.
Bóg zapłać, mówi Józefa z Warszawy. Chciałabym włączyć się do audycji, ponieważ dzisiaj zainteresował mnie ten temat niezwykle. Włączyłam radio całkiem przypadkiem i jest to coś, co dzisiaj od rana rozważałam w swoim sercu. Chodzi o to, że od jakiegoś czasu opiekuję się przez kilka godzin w tygodniu osobą, która jest moją koleżanką, która jest sparaliżowana, absolutnie nie rusza ręką ani nogą i nie może zostać nawet przez chwilę sama. W takiej sytuacji kilka znajomych jej osób spotyka się wymiennie, aby jej przyjść, aby przy niej być przez jakiś czas, by odciążyć rodzinę i dać mężowi chwilę wytchnienia i możliwość wyjścia na zewnątrz czy załatwienia jakiejś sprawy. Będąc z nią podczas moich wizyt, mogę służyć jej swoją fizycznością. Dotyczy to moich rąk, nóg i wzajemnego, spędzonego czasu. Mogę jej służyć właśnie popychając wózek, czy podać szklankę wody, coś ze stołu, no różne rzeczy. I dzisiaj tak się zdarzyło, że... A tak się zdarzyło właśnie to dzisiaj, że zastanowiłam się nad tym. Mówiąc zwykle jej do widzenia po zakończonej wizycie, czuję pomimo ogromnego zmęczenia tak ogromną radość, że dzisiaj właśnie zastanawiałam się, dlaczego jest mi tak miło i przyjemnie. Chciałabym powiedzieć, że doszłam do takiego wniosku, że takie spotkanie z tą moją koleżanką, która tak ładnie, ja jej służę fizycznie, a ona mi służy umysłowo, bo jest bardzo zorientowana zarówno w sprawach leczniczych, jak i zdrowotnych, żywieniowych, a oprócz tego duchowych. Wymieniamy swoje poglądy, świetnie spędzamy sobie razem czas, popijając nawet kawkę czasami. No i napisałam taki, ponieważ ona jest dla mnie taką duchową mennicą. Wiadomo, mennica, człowiek idzie, wymienia walutę, swoje jakieś wartościowe rzeczy na coś innego. No i pomyślałam sobie, że ona jest dla mnie taką mennicą. Mennicą duchową. I napisałam króciuteńki wierszyk, więc może przeczytam. W duchowej mennicy można wymienić swoje fizycznie zgromadzone wartości na te duchowe, co są warte tyle, co złoto. Albo na walutę wyobrażalności. Taką mennicę może mieć każdy w swoim sercu. No to jest wszystko.
Bardzo pani dziękujemy.
Czy to było mądre czy wydumane?
No, to myślę, że to doświadczenie.
A jeżeli się przyda, to proszę bardzo.
Dziękujemy serdecznie pani Józefo. Proszę księdza, proszę.
Pięknie, pięknie dziękujemy za to świadectwo. Tak? Pani w taki prosty sposób to przedstawiła, co wielkimi słowami duchowymi, zresztą on też to na swój sposób to też prosto pisał, święty Ignacy z Loyoli na temat pocieszenia duchowego. Dwa stany, strapienie i pocieszenie duchowe, i Pan Bóg daje nam to pocieszenie duchowe, wewnętrzne, no właśnie w takich sytuacjach, kiedy my z takim nastawieniem nie idziemy też do osoby chorej może, czy osłabionej przez wiek, żeby coś tam zyskać duchowego dla
Nawet
siebie.
Często się boimy, obawiamy, więc, tak? Mamy poczucie takiego niewystarczalności. Tak?
Ale Pan Bóg daje nam to, oczywiście. Wynagradza to, tak jak to pani jeszcze w wierszu dopowiedziała właśnie, no w przeróżny sposób, przede wszystkim właśnie tym doświadczeniem no, wewnętrznej radości.
A tu jeszcze, proszę księdza, dla mnie to takie niezwykłe, bo też czegoś, takie podobne doświadczenie miałam, że grupa osób, grupa przyjaciół zorganizowała się, żeby opiekować się swoją bliską osobą, swoją przyjaciółką, prawda? Żeby dać wytchnienie rodzinie. Dziękujemy pani Józefo bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pozdrawiam panią Basię i pozdrawiam gościa. Ja też należę do apostolstwa chorych, a to właśnie tak przez Radio Maryja zapisałam. No i w tej chwili dostaję gazety, ten apostolstwo chorych. No po prostu teraz mało wychodzę, bo mam problemy z oczami troszeczkę, ale spotykam się z ludźmi chorymi, rozmawiam z nimi, czy na ulicy, czy gdzieś. Gdzie tam się spotkam z jakąś chorą osobą, to rozmawiam po prostu o wszystkich sprawach. Jestem sama, ale zawsze mówię, nie, ja nie jestem sama. Ja mam kogoś przy sobie. Mam Matuchnę, mam Jezusa i gazety mam, tylko teraz mniej czytam, ale jestem bardzo szczęśliwa i należę nie tylko do apostolstwa chorych, bo do apostolstwa referatu pieniężnie dostawnikach należę też do dzieci małych, bractwo małych stópek, także ja tu wszędzie po prostu staram się angażować, żeby po prostu choroby, która trwa u mnie 11 lat, to jest przypadek pani Bdolny Klerek, no i teraz choroba oczu mi doszła. Ja się po prostu, no są chwile, że się załamuję, ale są takie chwile, że ja mówię, no przecież ja nie choruję, tylko więcej ludzi choruje i mogą jeszcze gorzej chorować. Także ja jestem bardzo szczęśliwa, że należę do apostolstwa chorych. No tylko po prostu, no mam trudności. Wieczorem na przykład to już nie mogę do kościoła pójść, tylko w dzień chodzę do kościoła. Także modlę się bardzo dużo, no i jestem szczęśliwa, wiesz. Jeszcze raz chciałam za wszystko podziękować i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani. Dziękujemy też, no bo to wybrzmiało też w tym głosie Radio Maryja, bo to dzięki Radio Maryja też właśnie te tematy apostolstwa chorych, no właśnie docierają do osób chorych. Akurat jesteśmy też teraz na takim etapie od strony prawnej nowelizacji statutu apostolstwa chorych i tak sobie myślę, że też to jest takie potwierdzenie tego, nad czym pracujemy, że oprócz tej, w sensie ścisłym, tego członkostwa apostolstwa chorych, tego ofiary cierpienia w jedności z Chrystusem za Kościół Święty, czyli tego członkostwa zwyczajnego, trzeba nam budować te członkostwo wspomagające, czyli tych, którzy pomagają, towarzyszą osobom chorym.
To, co powiedziała, o czym mówiła pani Józefa, prawda, że często jest tak, że rodzina nie jest już w stanie spełniać opieki i myślę o tym, żeby może poprosić jakąś instytucję, a tu okazuje się, że zebrało się grono osób i wspomaga. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jasińska, mówi Joanna z Czeladzi.
Witamy Pani Joanna.
Otrzymujemy razem z mężem apostolstwo chorych, przynoszone przez księdza, który przynosi nam Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca. I bardzo się cieszę i lubię czytać, szczególnie te artykuły, które odnoszą się do Pisma Świętego. Na przykład ostatnio z października i z listopada są objaśnienia dotyczące godzinek do niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I porównanie w tych różnych z Pisma Świętego cytatów odnoszących się do Matki Bożej. Bardzo to jest ciekawe i bardzo się cieszę z tego. I później jeszcze jest uśmiechnij się, bardzo dużo ciekawych i takich do radości, do uśmiechu artykułów też.
Tak, dziękujemy.
No i dziękuję
księdza.
Bardzo.
Dziękujemy serdecznie, Pani Joanno.
Może od tego od tyłu, czyli od tego uśmiechnij się, bo to słyszałem, że niektórzy rozpoczynają lekturę od tego uśmiechu, ale to się zrodziło dokładnie tak, że też to ksiądz Rękas gdzieś tam wymyślił, że to jest pokazanie tego, że ta droga apostolstwa chorych jest tą drogą takiego pokoju, nie chcę powiedzieć radości, ale takiego pokoju wewnętrznego.
I
że
takiej
to,
zwyczajności też.
Zwyczajności.
I radość można wprowadzić.
Co pani powiedziała, pani Joanna, o tych godzinkach, to dokładnie to się zrodziło podczas rekolekcji apostolstwa chorych, kiedy śpiewamy te godzinki. Widzę, że osoby starsze, chore, zresztą ja tak samo, no lubimy śpiewać te godzinki, ale nie zawsze do końca te wszystkie tam fragmenty pochodzące
śpiewamy
ze Starego Testamentu
na
znamy.
Pamięć, z przyzwyczajenia,
tak,
prawda?
I dlatego tutaj była prośba do księdza Janusza Wilka o to, aby nam to trochę tam poopisywał, no i cieszę się, że taka jest reakcja.
Z chęcią przeczytam to, bo to jest grudniowy numer. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Urszula z Warszawy.
Witamy.
Pani Barbaro, ja mam prośbę, ponieważ mój telefon nie jest związany tylko z apostolstwem chorych. Natomiast chciałabym z Panią porozmawiać o pewnej sprawie. Czy jest taka możliwość, żebym mogła poza anteną również z Panią porozmawiać?
Proszę Pani, ojciec odpisze numer telefonu, ja do Pani zatelefonuję. Myślę, że dzisiaj jeszcze, ale to będzie koło w pół do... Przed trzecią, dobrze?
No dobrze, dobrze, bardzo Pani dziękuję.
Dobrze. Proszę bardzo.
Dobrze.
Pozdrawiamy Pani Urszulo. Proszę księdza, co by jeszcze można dodać? Bo czekamy na telefony, proszę Państwa, 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy. Można jeszcze przez około 10 minut rozmawiać z nami.
A propos pieśni, która została tutaj zaproponowana przez ojca.
O
Lourdes i o tym pocieszeniu, które też wybrzmiało tutaj na początku w tych telefonach. To dosłownie wielka radość naprawdę w sercach wszystkich uczestników tej naszej pielgrzymki do Lourdes. Pielgrzymka kolejowa w maju. Ponad 360 uczestników. Wiele pracy kosztowało przygotowanie tego od strony przede wszystkim medycznej, organizacyjnej, lekarze, pielęgniarki, kapłani. No i zaowocowało to nie uzdrowieniem w sensie fizycznym osób chorych, ale przede wszystkim uzdrowieniem duchowym, a właśnie czego zewnętrznym przejawem było to pocieszenie, radość.
Dziękujemy. Halo, słuchamy? Halo? Tak,
szczęść
słucham.
Boże i szczęść niech będzie Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
teraz
dziewica.
I zawsze.
No witam się serdecznie i wszystkich słuchających nas. Jestem Maria z Międzyrzecza. Wróciłam właśnie z mojej parafii, gdzie mamy wizytę księdza biskupa i tak początku nie słyszałam, ale też jestem czytelnikiem Apostolstwa Chorych. I chcę się podzielić jeszcze czymś, co dzisiaj w telewizji trwam przed transmisją z Watykanu było na temat ciszy u głuchoniemych. I tak pięknie we mnie pracuje do tej pory to słowo, że osoba młoda mówiła o tym, że ona nie lubi, jak się mówi o nich niepełnosprawni, bo Pan Bóg przecież miał swoje jakieś plany i jeżeli ona nie słyszy, to nie jest dla niej żadną jakąś ujmą ani usterką, bo ona po prostu się czuje normalna. I ja ostatnio też miałam takie rozmowy z córką na temat niepełnosprawności, bo każdy z nas nosi w sobie jakąś słabość, jakąś niepełnosprawność. I po prostu musimy się z tym nauczyć żyć, jeżeli mamy Pana Boga w sercu i potrafimy to cierpienie dźwigać właśnie razem z Chrystusem, ten swój codzienny krzyż, tak jak w Apostolstwie Chorych nasze cierpienia mamy ofiarować za Kościół, za wszystkie problemy i w intencji, nie wiem, tych, którzy chorują, którzy cierpią również. No tak po prostu we mnie to pracuje i przyszłam z kościoła, włączyłam radio i właśnie słyszę
i jeszcze
was.
Temat podobny.
Tak, właśnie to, że opiekowanie się osobą starszą, ja jestem już po 70, więc też już czuję ten bagaż lat i tą słabszą kondycję i powiem, że właśnie jest we mnie dużo takiej też empatii i chęci pomagania innym. Chociaż ostatnio pomagałam raczej dzieciom, które jakieś tam problemy w szkole mają, ale tutaj no pomoc słabszym, chorującym jest też bardzo ważna. I gdzieś to we mnie rośnie i pracuje. Jeżeli mogę, to pomagam. Moja mama żyje jeszcze, ma 96 lat ponad, w 7 roku, już 97. Jak do niej jadę, no to też jeszcze jest jakoś tam sprawna, ale już widać, że się tak wycisza i już mało słyszy i już nie wszystko ją interesuje, ale jeszcze umysł ma sprawny, no i przy niej się też wiele uczę, bo po prostu już myślę o tym, jak ja będę coraz słabsza i też będę musiała w sobie coraz więcej pokory mieć, żeby umieć przyjąć pomoc innym.
Tak. To dziękujemy bardzo serdecznie. Pani poruszyła w swojej wypowiedzi kilka wątków bardzo ważnych. Proszę księdza, proszę.
Ja wydobędę dwa. Temat tego, kto jest osobą niepełnosprawną. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co pani powiedziała. Wydaje mi się, że najbardziej kulawe to jest nasze serce. Bo największą niepełnosprawnością jest brak miłości, jest brak zrozumienia drugiego człowieka. Tu są największe nasze duchowe niepełnosprawności. I nieraz osoby tak zwane, które są przez społeczeństwo określone jako osoby niepełnosprawne w sensie fizycznym, czy to w sensie umysłowym, czy w sensie właśnie ruchowym, to często one nas uczą prawdziwej miłości. Jak najbardziej tutaj podpisuję się pod tymi słowami, które pani powiedziała. I drugi wątek dotyczący tego, iż pani z jednej strony też odkrywa u siebie w swoim życiu tą wartość modlitwy, tego ofiarowania cierpienia za innych, a z drugiej strony jeszcze służy swojej mamie. To jest niezwykle ważne, by łączyć te dwie drogi. Jest w kościele, w starej, można powiedzieć, tradycji kościoła, w chrześcijaństwie, droga tak zwanego ordo caritatis, czyli porządku miłości. Nieraz czasami ktoś może pomyśleć, że powinienem innym pomagać, zapominając o najbliższych. Tak. Że jakby porządek miłości uczy nas, że ja mam duchowo na przykład też wspomagać Kościół przez tą modlitwę, ofiarę cierpienia, ale tym pierwszym kościołem...
Pierwszą odpowiedzialnością jest dom.
Jest dom. Co moje relacje z rodzicami, z dziećmi, że najpierw tutaj buduje właśnie te relacje. My to na rekolekcjach apostolstwa chorych też właśnie uczymy się też podejmować, że zanim jak gdyby dochodzimy do tego etapu odpowiedzialności za Kościół w sensie całej wspólnoty Kościoła, najpierw też przechodzimy taki etap oczyszczenia, można by powiedzieć, w tych relacjach w domu rodzinnym, że tutaj też ta spowiedź jest ważna, żeby tutaj zobaczyć też te swoje słabości, przeprosić za to Pana Boga.
A takie oczyszczenie też ludzkie, bo na gruncie rodziny, tak, to nie jesteśmy święci, prawda? Rodzina wszystko widzi.
I jedno i drugie jest potrzebne, tylko o tyle mówię, żeby jak gdyby nie tylko ta działalność filantropijna wobec innych, co też jest ważne, ją podejmować, jeśli tutaj nie ma tych podstaw
potrzeb, nie ma rodzinnych
tak, zabezpieczonych.
Mm-hmm. Tak, jeszcze proszę księdza, ten wątek znaczenia ciszy. Ciszy, o którym pani mówiła, tak?
Że... Są dwa, jak gdyby też takie dwie przestrzenie w życiu naszym, osób starszych, chorych. Samotność i osamotnienie. I trzeba dobrze to zrozumieć. Czym jest samotność i czym jest osamotnienie. Nie jesteśmy powołani do żadnego osamotnienia, czyli braku więzi z drugim człowiekiem, przede wszystkim z Bogiem. My mamy to podejmować, ale często osoby starsze wiekiem, także i kapłani, jesteśmy powołani do samotności, w sensie takim, tak, że nie mamy na przykład wieczorem relacji z drugim człowiekiem, tym bardziej wtedy potrzeba nam właśnie tego wyciszenia, tej samotności. Tak jak Chrystus, który był na pustyni, który wieczorami w nocy modlił się, by pogłębiać tą więź. To jest samotność, ale to nie jest osamotnienie. Tam jest głęboka więź z Bogiem, także i troska o więzi z innymi przez tą modlitwę.
Tak, dziękuję bardzo. Tutaj ksiądz mówił o tym poczuciu niepełnosprawności od strony takiej może duchowej. Ja powiem, że to jest problem też i pedagogiki specjalnej, i psychologii. Mówi się obecnie, że to społeczeństwo robi niektóre osoby niepełnosprawnymi, bo nie organizuje się tak życia społecznego, żeby wszystkie osoby z każdym rodzajem niedogodności życiowej, żeby wszystkie te osoby mogły funkcjonować.
Z jednej strony jest tak, jak pani redaktor mówi, ale z drugiej strony teraz dopiero co dwa tygodnie temu wróciłem z pielgrzymki z Rzymu z osobami niepełnosprawnymi. 5 osób było na wózkach inwalidzkich. No i też była jak gdyby droga tego pielgrzymowania przygotowywana pod osoby niepełnosprawne, które są na wózkach. No i to można. Tutaj.
Można, jeżeli mamy tę świadomość, że wszyscy my jesteśmy dotknięci jakąś niepełnosprawnością. Tak. Jedna niepełnosprawność jest widoczna, inna nie, ale życie społeczne powinno być tak zorganizowane, żebyśmy wszyscy mieli szansę funkcjonować, prawda? Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Proszę księdza, może na koniec jeszcze informacje jakieś, jak można do Was, z Wami się skontaktować. Jeszcze raz powtórzmy może telefon i adres, i stronę internetową.
Apostolstwo Chorych, ulica Marii Skłodowskiej Curie, 30 przez 1 40 058, Katowice. Telefon 32 251 21 52, 32 251 21 52. Z tych najbliższych inicjatyw też związanych z duszpasterstwem animowanym przez Apostolstwo Chorych, to zapraszam, to jest gdyby zaproszenie też skierowane do osób, które mieszkają w okolicach Katowic. W każdy drugi wtorek, przepraszam, w każdy ostatni wtorek miesiąca odbywa się spotkanie Apostolstwa Chorych, czyli tych, którzy modlą się w intencjach, które są przesyłane do Apostolstwa Chorych w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Tam w tych intencjach modlimy się, które są przesyłane do Apostolstwa Chorych. A w ostatnią niedzielę stycznia, jak co roku, odbywa się adoracja chorych, niepełnosprawnych, osłabionych wiekiem przy Bożym Żłóbku u ojców franciszkanów w Panewnikach o godzinie 14. To jeśli chodzi o te ogłoszenia, a jeszcze raz bezpośrednio kierując się do osób chorych, bardzo wam dziękuję za waszą duchowość, za waszą miłość, za ofiarę cierpienia ofiarowaną za Kościół.
Dziękuję bardzo. Ja księdzu bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy wszystkie osoby chore i osoby, które opiekują się osobami chorymi. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję ojcu Grzegorzowi za realizację programu, a za tydzień nie będzie programu. Audycji dla chorych nie będzie. Zapraszam na audycję 1 grudnia. Będziemy mówić o wolontariacie, będziemy gościć ojców sercanów. Szczęść Boże na całe 2 tygodnie. Żegna się Barbara Momot.